starosta osiedlecki Dariusz Stopa, moim państwa gościem w środowy poranek. Dzień dobry, panie starosto.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To dużo panu jeszcze tego urlopu zostało?
No jeszcze trochę zostało. Dokładnie już nie pamiętam, ale coś za 20, pewnie za 20 chyba jeden czy dwa dni.
Ale można powiedzieć, że pan trzyma ten urlop, żeby sobie wykorzystać w czasie kampanii wyborczej?
Panie redaktorze, powiem tak. Zgodnie z przepisami prawa, z kodeksem pracy, to ten każdy z pracowników, włącznie ze mną, ma czas na wykorzystanie urlopu do, jeśli nawet ten urlop w bieżącym roku nie wykorzystał, to ma czas do wykorzystania do 30 września następnego roku. Tak u mnie, tak szczerze mówiąc, to tego urlopu się nazbierało w pierwszym roku sprawowania funkcji starosty przeze mnie. Człowiek się angażował we wszystko, tego urlopu, no, wszędzie wszystko chciał dojrzeć, pilnować. I w tym 15 roku najbardziej mi się tego urlopu nazbierało. Oczywiście ja wykorzystuję wszystko w terminie, jeżeli chodzi o te nie przeterminowuję, broń Boże. Natomiast, no, szczerze mówiąc, nawet tego, czasami nawet bym bardzo chciał sobie wziąć jakiś dzień wolny i czasami, że tak powiem, plany się niweczą, bo coś wypadnie, tu podpisanie umowy, a to do Warszawy trzeba jechać i tak dalej. Oczywiście to też nie jest tak, że nie dałoby się tego w jakiś sposób zastąpić, ale bynajmniej na pewno, no, ten rok jest rokiem wyborczym, więc gdzieś tam też biorę też takie plany, że w niektórych przypadkach trzeba będzie ten urlop wziąć, ale w wakacje biorę miesiąc, także na drobie.
Ja pytam dlatego, że może państwo nie wiedzą, może państwo nie słyszeli, chociaż mówiliśmy o tym na naszej antenie jakiś czas temu, podczas ostatniej bodajże sesji Rady Powiatu. Radny opozycji Sławomir Piotrowski zarzucił właśnie władzom powiatu, panu, zdaje się, że przewodniczącemu Rady Powiatu również, że trzymacie ten urlop po to, żeby raz, że wykorzystać go właśnie na kampanię wyborczą, a dwa, żeby zgromadzić pieniądze, które później ewentualnie w ekwiwalencie zostałyby wypłacone. Dużo by się tego uzbierało? No chyba nie w takim razie.
Znaczy, ja powiem tak, no, przewodniczący akurat urlopu już nie ma, tak? To nam chodziło o wicestarostę, ale tak jak powiedziałem, tego czasu, nawet jeżeli człowiek chce wziąć ten urlop, to czasami, no, tak się sprawy komplikują, że nie zawsze się da. Aczkolwiek mówię, na wakacje mam zaplanowane, więc tutaj nie ma możliwości, żeby się nie udało. Natomiast szczerze mówiąc, no, każdy radny ma prawo pytać, o co chce. Ja mam też obowiązek odpowiedzieć na pytanie, żeby nawet to pytanie było z kategorii takich nawet, no, dziwnych. I tak jak powiedziałem wcześniej, kodeks pracy przewiduje, że do końca września następnego roku. Natomiast też, jak i radnemu odpowiedziałem, zamierzam oczywiście, to wszystko jeszcze jest w rękach i w długopisach wyborców. Chciałbym oczywiście tym starostą jeszcze być i wtedy się urlopu nie, znaczy, że tak powiem, żadnego ekwiwalentu nie wypłaca. Także myślę, że pan Piotrowski myślał może swoimi kategoriami, jak on by to robił. Natomiast, tak jak powiedziałem, troszeczkę zbierało mi się tego urlopu, zaległego z 15 roku, natomiast tak wszystko w terminie wykorzystuję.
Nie korciło pana, żeby zapytać pana radnego Piotrowskiego o to, czy on nie trzyma tego urlopu na przykład swojego?
Wie pan co, nie chcę się zniżać do pewnego, schodzić poniżej pewnego poziomu, tak? I przypuszczam, że gdybyśmy przejrzeli czy dokumenty z lat ubiegłych i tak dalej, to by się okazało, że inni z opozycji też by te urlopy brali. Zresztą to nie jest złamanie prawa, tak? To nie jest złamanie prawa, bo nawet ja mam takie przypadki sporadyczne, co prawda, ale czasami ktoś odchodzi z urzędu. Myślę, że to jest tak samo u każdego w pracy się zdarzają takie sytuacje. Odchodzi z pracy i nie wykorzysta urlopu. No i jest dwie możliwości są, tak? Albo zmuszam go do wykorzystania tej części urlopu i pracuje, albo po prostu wypłacam ekwiwalent pieniężny. Także tutaj często też idziemy właśnie w tą stronę wypłacenia ekwiwalentu, bo nawet jeżeli komuś powiem o to pracy, to tak, po pierwsze już nie będzie takiego efektu, że tak powiem, nie będzie się angażował w 100%. Druga sprawa, że na przykład zahaczy następny miesiąc i kolejne, tak, dwa czy tam 2,5 dnia dodatkowo tego urlopu wychodzi. Także to nie jest ani jakieś złamanie prawa, po prostu takie przepisy na to pozwalają. Są dwie formy regulowania tego.
No tak sobie pomyślałem, że te pieniądze to w ostatnim czasie, chociaż nie, chyba zawsze taki drażliwy temat.
Tak, no ja nie ukrywam, że zawsze chyba w każdego mieszkańca, obywatela kwestie finansowe, zarobków, jakieś właśnie związane z pieniędzmi najbardziej interesują. Ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć tyle i to nie w formie usprawiedliwienia, czy tylko po prostu mówię, pracujemy, czy ja, czy wicestarosta, tak jak w moim przypadku, za pensję, którą ustaliła nam Rada Powiatu, Żadnych innych dodatkowych ekwiwalentów nie pobieramy, chociaż mógłbym, tak, bo jeżdżę też od czasu do czasu i za granicę i gdzieś tak dalej. Są delegacje, ale nawet złotówki nigdy nie wzięliśmy z tego, także uważam, że skoro zgodziłem się za określoną pensję, którą Rada Powiatu mi udzieliła pracować, to nie można szukać jakichś dodatkowych korzyści. Tak samo właśnie mówię, czy o tych delegacjach, czy jakichś innych sytuacjach. Natomiast no, każdy radny ma prawo pytać, a ja mam obowiązek odpowiedzieć.
Rada Powiatu swoją drogą ustala pensję, ale teraz się okazuje, że również rząd ustala pensję, a w zasadzie tak. Partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość wprowadza już te zmiany, 20% mniej dla samorządowców. To starostów też dotyka, tak?
Tak, wszystkich samorządowców. Ja powiem tak szczerze, że to nawet no, to pewne kuriozum jest, bo dotyka no, starostów, oczywiście, znaczy wójtów, starostów, prezydentów, burmistrzów, ale oczywiście zastępców i nawet skarbników. Także oberwało się skarbnikowi, czyli krótko mówiąc kowal zawinił, cygana powiesili, mówię to w kontekście tych nagród, które ministrowie sobie przyznawali i na ten temat obcięcia tych pensji samorządowcom, ale również uposażenia posłom, to raczej chyba wszyscy samorządowcy tak mówią, to jest po prostu próba przykrycia tego tematu związanego z tymi pseudonagrodami, które brali ministrowie, czyli tego systemu, jaki został wypracowany, że praktycznie co miesiąc brali te właśnie przysłowiowe nagrody, dodatkowo jeszcze te 7-8 tysięcy do swoich pensji. A teraz dzisiaj wszyscy już będą dyskutowali o tym, jak, że aha, ile samorządowcom obcięto. I najciekawsze, panie redaktorze, jest to, że już Rada Ministrów wydała rozporządzenie, bo 15 maja to rozporządzenie weszło właśnie o obniżeniu tych stawek samorządowcom, ale również i skarbnikom, a zginęła chyba ustawa w Senacie dotycząca zmniejszenia uposażenia posłów.
No tak mówił właśnie ostatnio u mnie na antenie poseł Grzegorz Woźniak, że to jeszcze utknęło gdzieś tak. Tam w Senacie.
Także no...
Myśli pan, że to jest rzeczywiście kwestia przykrycia tego, co się dzieje w tej dużej polityce, ta kwestia samorządowa?
Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o tą sytuację, to myślę, że tak. Dużo się mówiło, no zresztą tam po słupkach sondażowych można było zauważyć, że partii rządzącej te słupki poparcie właśnie poprzez tą aferę z tymi pseudonagrodami spadło, więc wrzucono po prostu temat zastępczy w postaci, że obetniemy w takim razie posłom, tak? Bo dla mnie czy i samorządowcom, bo jeżeli ministrowie zawinili, to dlaczego innych się karze? Ale jeżeli nawet była chęć, czy powiedzmy, no, pojawił się ten pomysł obniżenia tych pensji, bo coś jest nie tak, no to powinna być jakaś głębsza analiza. Głębsza analiza, przeanalizowanie rzeczywiście, jak te zarobki wyglądają i poszeregowania tego, jakiegoś w jakiś sposób uporządkowania. Bo ja na przykład też już kilkakrotnie, znaczy i u pana też na antenie mówiłem o tym, że na pewno, jeśli chodzi o mnie, to jak ja bym to zrobił, to po prostu poszeregował troszeczkę inaczej. Inne zarobki powinniśmy mieć wójtowie, inni starostowie, inni jeszcze na przykład prezydenci bardzo dużych miast. Bo to są chociażby no, można było tutaj wziąć czynnik ludnościowy. Trudno porównać pensje na przykład wójta 3000 gminy, znaczy obowiązki, do obowiązków na przykład prezydenta miasta Wrocławia, Olsztyna czy Gdańska. Tak?
No oni mają więcej zastępców na pewno.
Zastępców, tak, to tak, ale odpowiedzialność też jest duża i to jednak, ja powiem inaczej, ja mam akurat wicestarostę jednego, ale tak naprawdę mimo, że oczywiście bardzo dobrze nam się współpracuje, próbuję, że tak powiem, ogarniać wszystko, w tym sensie, żeby przynajmniej wiedzieć, tak, co się dzieje, bo trudno też, mimo że są zastępcy, oni pomagają, ale ktoś to koordynuje, ktoś za to wszystko odpowiada. A na przykład po tym teraz, w tym rozporządzeniu, które się ukazało, czy po obcinające pensje tym samorządowcom, to taki kuriozum wychodzi, że jeżeli na przykład Rada Gminy, czy Rada Powiatu, czy Sejmik Województwa uchwali, nawet czy damy Rada Miasta, uchwali, poszła po maksymalnych stawkach, to na przykład pomiędzy, no daję przykład, tak, pomiędzy na przykład wójtem 3000 gminy, a starostą do 120 tysięcy będzie 100 zł pensji zasadniczej, 100 zł brutto różnicy, tak, a na przykład pomiędzy prezydentem, a między prezydentem a takim wójtem będzie 300 zł różnicy, w pensji zasadniczej mówię, tak, także no tutaj jeżeli już się nawet robiło jakąś zmianę, to trzeba było to po prostu podejść do tego kompleksowo.
A nie ma pan takiego wrażenia, że trochę zawiodła taka solidarność? Tak teraz mi przyszło do głowy, bo przecież samorządowcy od lewa do prawa tak na dobrą sprawę mówili o tym, że to jest no, głupi pomysł, tak krótko mówiąc. I nie byli w stanie wywrzeć takiej presji na rząd, żeby rząd się z tego pomysłu wycofał.
Znaczy, zgadzam się z panem, bo też rozmawiałem z różnymi samorządowcami, jak ktoś mówi z lewa i z prawa, tak? Znaczy, bardziej może z prawa, bo z lewa tutaj u nas na terenie nie ma. I nikt tego pomysłu nie pochwala, natomiast każdy mówi, że to się odbije. Odbije negatywnie na partii rządzącej prawdopodobnie. Natomiast, no, co tutaj dużo mówić? Wiemy, jaki jest, jeżeli chodzi o PiS, tak? Jeżeli tam ktoś powie inne zdanie, to już jutro, następnego dnia go nie ma.
Oj, w audycjach o tym się mówi. Kilku samorządowców z Prawa i Sprawiedliwości wypowiadało się właśnie negatywnie również na ten temat.
No, może trudno z wójta ich wyrzucić.
Być może. Panie starosto, to jeszcze temat ESF-u, który obiecałem naszym słuchaczom, bo rząd przymierza się, wczoraj na ten temat dyskutowano, tego płotu na granicy z Białorusią. Tam nie zapadły żadne konkretne ustalenia, tak się zastanawiam, czy mogą zapaść.
No, ja myślę, że chyba i w samym rządzie jest rozdźwięk i chyba nie ma jednomyślności co do stawiania tego płotu. To są po pierwsze, no, potężne koszty, bo szacuje się, że to jest około tam ponad 230 milionów, a prawdopodobnie znając życie, to wyszłoby jeszcze drożej. No, nikt nie mówi o odszkodowaniach, które trzeba byłoby płacić tym osobom, przez które ten płot by przechodził.
Organizacje turystyczne też narzekają.
Tak. No i poza tym, no, jak to by wyglądało w ogóle, tak szczerze mówiąc, no, ja nie wyobrażam sobie płotu tutaj zaraz za Bugiem, znaczy przed Bugiem, tak, jak to nawet ten mieszkaniec, który mieszka nad Bugiem, nie mógłby wyjść na ten Bug, bo byłby zagrodzony. To po pierwsze koszty. Druga sprawa, że nawet z tego, co się mówi, ten termin realizacji byłby dopiero gdzieś tam pod koniec 2020 roku. Mówię o całości płotu i przede wszystkim chyba to jest za późno. Znaczy ja w ogóle jestem przeciwny temu pomysłowi, natomiast jeżeli już tak patrząc racjonalnie na to, no to chyba już jest stanowczo za późno. Tak, pierwsze przypadki mieliśmy w 2014 roku. Taka, można powiedzieć, że to były pierwsze te trzy przypadki, później trochę spokoju i taka jakby wysyp tych ognisk ASF-u w 2016 roku. Więc dzisiaj już jest za późno. Myślę, że trzeba nadal kontynuować tą walkę, znaczy, czyli po prostu ten odstrzał dzików. Myśliwi mówią, że już ich jest dużo mniej. Oczywiście rolnicy też jeszcze mówią, że jeszcze są, więc gdzieś tam trzeba było to wszystko wypośrodkować, ale myślę, że to jest dobry kierunek. No i oczywiście tutaj trzeba im, Ministerstwo Rolnictwa powinno też zadbać jakby, znaczy w ogóle tą walkę z ASF prowadzi dwukierunkowo, czyli raz, że próbować w jakiś sposób rozprzestrzenianie się tego ASF-u ograniczyć, poprzez właśnie czy odstrzał dzików, czy ewentualnie wprowadzanie tej bioasekuracji, która, no, powiedzmy, jest. No i też, a drugą jakby formą jest zadbanie o, też o tych rolników, którzy gdzieś tam, no, że tak powiem, dostali rykoszetem, tak, czy ewentualnie nie dostali odszkodowań, bądź też ci, którzy sprzedają te swoje, znaczy świnie, i po prostu mają dużo mniejsze pieniądze, a w sklepach nie widać, żeby mięso taniało.
Dobrze, że coraz mniej tych ognisk się pojawia, tak na dobrą sprawę. Ostatnio dawno nie słyszeliśmy,
no,
o żadnym,
aby
tak było.
W naszym takim, znaczy w powiecie siedleckim to było na początku stycznia, tak, ale tutaj w ogóle w Polsce, no to było chyba pod koniec lutego na powiecie parczewskim. I od tamtej pory ognisk ASF-u u świń nie ma, natomiast ja nie ukrywam, że jestem strasznie zdziwiony, że co jakiś czas rozszerzają się te strefy czerwone. O ognisku świń, jak mówimy tutaj, nie ma, nie było już kilka miesięcy, a poprzez to, że gdzieś tam u dzika znaleziono dzika, rozszerza się strefę czerwoną i to w tej chwili już naprawdę bardzo duży obszar obejmuje, a w tej strefie czerwonej, no, raz, że są te mocniejsze restrykcje i rolnicy dostają, że tak powiem, od razu mniejsze ceny w skupie.
No zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Na dzisiaj kończymy naszą rozmowę. Starosta siedlecki Dariusz Stopa, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.